chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj pan minister Antoni Macierewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Nie jestem chuliganem.
To nieprawda, sam diabeł z punktu widzenia Gazety Wyborczej i TVN-u. Najgorszy chuligan, jaki może być, już drugi raz w wywiadzie z chuliganem, więc nie ma mowy o przypadku. Przed dojściem do władzy PiS-u było tak, że doszło do zjawiska unikalnego w Europie, mianowicie młodzież, która miała być podatna na propagandę politycznej poprawności, lewactwa, odwołując się do tradycji żołnierzy wyklętych, do tradycji Powstania Warszawskiego, Polski Walczącej, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, zmieniła w Polsce rzeczywistość, wpłynęła na poglądy Polaków. Czy było tak, że później ktoś wymyślił sobie, żeby tą energię zmanipulować w ten sposób, by działała na korzyść największego wroga polskiej niepodległości, czyli Federacji Rosyjskiej? O tym porozmawiamy w dzisiejszym programie. Kto nie ma czasu, niech od razu wyłącza, bo to będzie długa i głęboko sięgająca rozmowa. A inspiracją do tej rozmowy są słowa pana ministra o elektoracie Konfederacji. Młodzież, która na nich głosowała, to najlepsi synowie i córki polskiej ziemi. To są ludzie bardzo patriotyczni, tylko z małym rozeznaniem rzeczywistości.
To się odnosiło przede wszystkim do tej młodzieży, która stworzyła Marsz Niepodległości. To naprawdę wielka manifestacja polskości, wielka manifestacja polskiej woli patriotyzmu i niepodległości. Zrobili to ludzie, którzy potem zostali niestety z tej struktury i z tych działań wyeliminowani. Zostało przyjęte przez kogoś innego, ale ich dorobek pozostał i jest on naprawdę warty wielkiego podziwu i wielkiego podziękowania dla tych, którzy zainicjowali Marsz Niepodległości. I to byli właśnie bardzo głęboko patriotyczni młodzi ludzie, którzy nie tylko przeżyli bardzo głęboko dramat smoleński, bo to dramat smoleński wyzwolił ten patriotyzm wśród polskiej młodzieży po latach niszczenia patriotyzmu, po latach próby wyeliminowania.
To widać po chronologii, myśli, no bo to było akurat właśnie po smoleńsku, tak?
Dokładnie to Smoleńsk spowodował zrozumienie wśród młodzieży, że coś nieprawdopodobnego się z Polską dzieje, że mamy do czynienia z jakimś państwem fikcyjnym, pozornym, który ma na swoich hasłach niepodległość, ma patriotyzm i tak dalej, ale w istocie działa w zupełnie innym kierunku i że jest takim papierowym rzeczywistością, która sprawia, że jesteśmy przez cały czas w cudzych rękach, że los polskich przywódców, ale i całego polskiego narodu przez cały czas jest trzymany jak na nitce przez ludzi obcych, którzy mogą w odpowiednim momencie tę nitkę przerwać, tak jak to się stało właśnie w czasie tragedii smoleńskiej. Pokłosiem tego jest nie tylko Marsz Niepodległości, ale pokłosiem tego były ruchy paramilitarne, które stały się punktem odniesienia powołania Wojsk Obrony Terytorialnej. To wszystko właśnie jest dorobkiem młodzieży patriotycznej, młodzieży, która przywróciła Polsce dynamizm patriotyczny, przywróciła pamięć o żołnierzach niezłomnych, przywróciła pamięć o bohaterstwie polskości, ale także o wielkości Polski. Niektórzy z nich, bo to nie jest przecież tak, że wszyscy, niektórzy z nich dali się zmanipulować przez ludzi o zupełnie odrębnych, odmiennych dążeniach, tych, którzy przez cały czas w Rosji widzieli swój punkt odniesienia, a w Putinie swojego wodza.
Zaczęliśmy rozmawiać na temat Polski i współpracy z Rosją. I zadaliśmy pytanie, ale jakby był taki konflikt Rosja-Polska i w tych, co ty wydumanych swoich rzeczach, Rosja by zabierała stanowiska, że cię popiera, a Polska była, kogo byś powiedział? Rosję. Słowo, on to powiedział przy nas wszystkich. Dla mnie nie ma miejsca w takim towarzystwie. Ja w to nigdy nie wierzyłem, ale jak usłyszałem to, co mówi Korwin przy wszystkich, jednocześnie broniąc panią, która ewidentnie nie powinna być na tych listach i broniąc Krymu, zajęcia Krymu i tak dalej, bo tego nie ukrywa, Ja osobiście zostałem inaczej wychowany. Jakbym zgodził się na to, ja nie wiem, jak ja bym sam ze sobą mógł żyć.
Od jakichś 2 miesięcy obserwowaliśmy wypychanie tego postulatu i marginalizację tego postulatu, tak? Czy ja mogę nie zauważyć faktu, że to było zaraz po tym, kiedy zaprotestowaliśmy przeciwko wprowadzeniu środowiska wojskowego do Konfederacji? No, pewnie niektórzy by chcieli, żebym tego faktu nie zauważyła, tak? Jakby nie wiem, o co tu chodziło, naprawdę, czy to chodziło o to, żeby to środowisko rzeczywiście inkorporować i nie wiem, puścić oko do wojskowych służb informacyjnych, że słuchajcie, z nami żyjcie dobrze, bo my tutaj mamy waszych ludzi.
I to jest najbardziej w tym wszystkim dramatyczne, że wielki patriotyczny ruch został w jakimś wymiarze, nie w całości, powtarzam jeszcze raz, to byłaby nieprawda, ale w jakimś wymiarze przejęty przez ludzi, którzy działają na rzecz dokładnie odwrotnych wartości.
Była w wywiadzie z chuliganem Jadwiga Chmielowska, kobieta legenda, 9 lat ukrywająca się w latach 80. ścigana listem gończym i ona powiedziała ważne słowa do tych młodych patriotów, młodych narodowców. To, że was inwigilują, że was usiłują na różne sposoby sterować, to jest pochwała, to jest najwyższy akt uznania, to znaczy tak inwigilowano właśnie tą mocno antykomunistyczną, radykalną opozycję, agentów i ludzi mających sterować tym buntem, wpuszcza się tam, gdzie istnieje autentyczne zagrożenie, gdy patrzymy na te zdjęcia z Marszu Niepodległości, gdy patrzymy na te twarze młodych ludzi, to zjawisko nieuchronnie musiało się pojawić, tak?
No, to prawda. Przypomnijmy, że pierwsze Marsze Niepodległości były nie tylko, ich organizatorzy nie tylko byli inwigilowani, ale też mieliśmy cały szereg prowokacji, który miał przedstawić tych ludzi jako kogoś o zupełnie innych intencjach i innych dążeniach. Chciano zrobić z tego wielką zadymę, chciano z tego zrobić wielką awanturę. To się na szczęście nie udało. Dla mnie najbardziej dramatycznym w tym wszystkim jest to, że ludzie, którzy częściowo właśnie tę młodzież zmanipulowali, dzisiaj de facto bronią rządów w Brukseli, w Polsce.
W jaki sposób?
Najbardziej to było dramatycznie widać podczas ostatniego głosowania na temat reformy sądownictwa, gdy posłowie tak zwanej Konfederacji wstrzymali się od głosu, popierając w ten sposób rządy brukselskie w Polsce. Ci, którzy głoszą, że są przeciwni podporządkowaniu Polsce Brukseli, gdy przyszło co do czego, umyli ręce.
No może chcieli być wyrazisti, pokazać swoją antypisowską postawę, antyrządową, że my jesteśmy opozycja.
Pan ma rację. Pan ma rzeczywiście rację. Wybrali Brukselę zamiast PiSu. To prawda. Ale to nie ma nic wspólnego z patriotycznymi dążeniami polskiej młodzieży. To nie ma nic wspólnego z ruchem narodowym, bo ruch narodowy naprawdę jest formacją, która rozróżnia między, proszę bardzo, nawet błądzącymi formacjami patriotycznymi, a zależnością od zewnętrznego decydenta.
A propos liderów Konfederacji, elektoratu Konfederacji, ostatnio zrobiłem taki eksperyment. Napisałem w swojej rubryce hasło Macierewicz na ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Nie pytał pan mnie o to od razu, żeby było jasne.
Wyobraziłem sobie minę tych postkomunistycznych sitw uczelnianych, kiedy Macierewicz zostaje ministrem nauki. Napisałem, że tam jest parę rzeczy do zrobienia. Trzeba zlikwidować WSI, czyli te najbardziej postkomunistyczne sitwy, troszkę odsunąć od pieniędzy. Trzeba założyć Wojska Obrony Terytorialnej, czyli może troszkę jakieś nowe, inne uczelnie z troszkę innymi rektorami. No i jak opowiadam to znajomym, wyborcom Konfederacji, to wszyscy uśmiech na gębie. Mówią, no to właśnie o to nam chodzi, żeby PiS przeprowadzał zmiany najgłębsze, jak się da, właśnie w sferze dekomunizacji. Ten radykalizm zrozumiały w szczególności, zaczęliśmy od tego młodego elektoratu, który w 2015 roku przesądził o wyniku wyborów i ktoś usiłuje tą energię, niesamowitą energię, która jakoś z polskiej historii wyniknęła, skanalizować na wspieranie tak naprawdę dążeń, które są zapisane w rosyjskiej doktrynie, mających unicestwić niepodległość Polski.
Kierownictwo tego środowiska bardzo jasno mówi, że dla nich Putin jest punktem odniesienia w myśleniu o polityce, że Putin to jest ten prawdziwy przywódca. Ciekawe, że jakoś tak zamilkli w ostatnim czasie, wtedy, kiedy Putin wylał tę niesamowitą, zupełnie brudną wodę na Polskę, kiedy zaczął formułować tezy najstraszliwiej niszczące polską pamięć, polski dorobek i polską wielkość. Ja nie słyszałem, poza jakimiś krótkimi i bardzo ogólnikowymi sformułowaniami, rzeczywistego, stanowczego protestu ze strony ludzi Konfederacji.
Konfederacja zamilkła na jakiś czas, po czym pojawiło się oświadczenie jakoś oddające prawdę w tej sprawie, ale jednocześnie wcześniej były wypowiedzi posłów Korwin-Mikke czy posła Wilka totalnie kuriozalne. To znaczy, trudno było je odróżnić od wypowiedzi posłów SLD czy tych od Biedronia.
Przywołajmy wypowiedź pana Janusza Korwin-Mikke. On mówi, żeby się nie przejmować tym, co mówi Putin. On mówi, że to trzeba bagatelizować, że to nie jest ważne, że to nie jest istotne, że to są tam jakieś tam bzdury, jakieś niepoważne wypowiedzi. To, co robi pan Putin, nie jest niepoważne. Pan Putin chce zlikwidować w świadomości międzynarodowej polską wielkość, chce zlikwidować nasz wielki dorobek narodu polskiego, który został okupiony milionami ofiar. To lekceważenie działania pana Putina jest tym samym, co wstrzymanie się od głosu wtedy, kiedy podejmowano decyzję o tym, czy w Polsce będą rządzili Polacy, czy będą rządzili urzędnicy brukselscy. Jeżeli Konfederacja byłaby naprawdę reprezentacją tej wspaniałej polskiej patriotycznej młodzieży, która stworzyła Wojska Obrony Terytorialnej, która przywróciła patriotyzm, która czci żołnierzy niezłomnych, wyklętych, która, krótko mówiąc, przywraca prawdę o polskiej historii po 1945 roku, to by odpowiednio odpowiedział panu Putinowi.
Wspomniał pan o Wojskach Obrony Terytorialnej, bo to jest jednak coś, co się troszkę nie mieści w głowie, wypowiedzi Grzegorza Brauna. Zobaczmy jedną z takich wypowiedzi.
Polscy patrioci lubią się tym nasładzać i napawać, że utworzył pan minister Wojska Obrony Terytorialnej. To osobna, rzewna historia. Ochotnicy do obrony terytorialnej mogą być rzuceni wszędzie, w charakterze jakichś orląt lwowskich czy przemyskich, nie daj Boże. Ci, którzy podpisali kontrakt i wstąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej, awansowali do roli tańszego mięsa armatniego.
To bardzo ważna wypowiedź pana Brauna. Ważna nie jest ze względu na ten bełkot, który tam jest zawarty i jakieś takie dziwaczne sformułowania, tylko ważna dlatego, że Wojska Obrony Terytorialnej są uważane powszechnie za jedną z najbardziej groźnych dla Rosji zmian, jaka dokonaje się w Polsce. I to nie tylko, chociaż przede wszystkim, ze względu na ich, tak powiem, rolę militarną, ale także ze względu na ich rolę w odbudowie myśli patriotycznej w wojsku. Jednym z największych problemów tego, co się działo zarówno przedtem, ale zwłaszcza po roku 89, było nie tylko likwidacja wielkości polskiego wojska, nie tylko zmniejszanie jej uzbrojenia, nie tylko zmniejszanie jej potencjału wojskowego, ale także utrzymywanie zakłamania sowieckiego, utrzymywanie antypatriotyzmu w wojsku, utrzymywanie na przykład całej rzeszy ludzi wywodzących się z aparatu politycznego, z aparatu politycznego wojska sowieckiego, jako nadal istotnych ludzi kształtujących myśl, tak powiem, codzienną żołnierzy w Polsce. Czyli, krótko mówiąc, utrzymywanie sowieckiej myśli w kształtowaniu kształtowaniu duchowości i patriotycznego, antypatriotycznego nastawienia Wojska Polskiego. Otóż to wszystko zostało złamane przez właśnie Wojska Obrony Terytorialnej, a także przez zmiany kadrowe w wojsku, jakie zostały dokonane w latach 2016-2018. Braun zwalcza właśnie odbudowę myśli patriotycznej Wojska Polskiego w swojej wypowiedzi. I to jest rzecz charakterystyczna dla operacji, jakie Rosjanie na Polsce chcą wykonać. Chcą zniszczyć odbudowę patriotyzmu, chcą zniszczyć odbudowę siły, chcą zniszczyć odbudowę potencjału militarnego narodu polskiego. Braun w tym bierze udział. Ta wypowiedź pana Brauna jest świadectwem, że tam z tyłu za nimi pracują ludzie, którzy zmierzają do tego, żeby polską myśl narodową skierować na tory wykonawstwa rosyjskiego.
Liderzy Konfederacji na portalu Sputnik z takim odpowiednim podkładem muzycznym.
To niestety nie jest wyjątkowe. Przypomnijmy, że próbuje się na przykład w sprawie smoleńskiej wstawić ekspertów, którzy są właśnie związani ze Sputnikiem, jako ludzi, którzy będą decydowali o badaniu dramatu smoleńskiego. Tutaj mamy wśród ludzi z Konfederacji podobne działanie. Tenże Braun wypowiada się absurdy na temat dramatu smoleńskiego. Tak jak w Wojskach Obrony Terytorialnej idzie torem myśli rosyjskiej, tak samo w sprawie smoleńskiej też idzie torem myśli rosyjskiej. To jest działanie gruntownie niebezpieczne, bo ono jest zgodne z całym torem działań po roku 1945, gdy najbardziej patriotyczny, najbardziej bohaterski nurt w polskiej historii, ten, który wyrósł z Narodowych Sił Zbrojnych, to wszystko zostało przekształcone, czy też dążono do przekształcenia tego w nurt prorosyjski. To samo robią ludzie, którzy jako przedstawiciele Konfederacji zasiadają w Sejmie. Z tym trzeba raz na zawsze skończyć, dlatego bo to zniszczy cały wielki potencjał polskiej młodzieży. Jeżeli mamy czasami zahamowania w działalności Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli mamy do czynienia z błędami popełnionymi przez Prawo i Sprawiedliwość, a niewątpliwie z takimi zjawiskami mamy do czynienia, to trzeba je korygować, ale z pozycji patriotycznych, a nie z pozycji prorosyjskich, bo to do niczego nie prowadzi.
Ksiądz Jarosław Wąsowicz, znany słuchaczom, widzom wywiadu z chuliganem, odbywa się właśnie w tych dniach pielgrzymka kibiców na Jasną Górę. Powiedział coś takiego, że nie da się łączyć dbania o pamięć, o tradycję, o żołnierzach wyklętych z udzielaniem wywiadów Sputnikowi, który o żołnierzach wyklętych, o księżach niezłomnych pisze per niezłamasy, pisze, że ksiądz Zych zapił się na śmierć. To pisze portal Sputnik.
Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, czy też zaprotestować przeciwko takiej formule o prorosyjskiej prawicy. Nie ma w Polsce prorosyjskiej prawicy. Jest w Polsce grupa polityków wywodzących się ze środowiska pana Romana Giertycha, która próbuje wykorzystać polską myśl patriotyczną do zbudowania prorosyjskiej prawicy, ale ta manipulacja nigdy się nie udała w przeszłości i nie uda się także teraz, ponieważ w Polsce nie ma podstaw do prorosyjskiej prawicy. Nie ma
prorosyjskiej... Za blisko Rosji jest... jesteśmy.
Nie, nie ma prorosyjskiej myśli niepodległościowej, dlatego, bo obecna, współczesna Rosja jest formacją kontynuującą doświadczenia sowieckie, jest aparatem wywodzącym się wprost, jest rządem wywodzącym się wprost z aparatu sowieckiego. Warto pamiętać, że blisko 90% ludzi decydujących na poszczególnych stanowiskach w aparacie rosyjskim to są ludzie z komunistycznych służb specjalnych. To ci, którzy mordowali Polaków. To są ci, którzy niszczyli polskość. To są ludzie, dla których polskość to po prostu jest nienormalność, tak jak mówił to kiedyś pan Donald Tusk.
Rosja buduje swoje ugrupowania w wielu państwach Europy i także liderzy Konfederacji o tym mówią. Janusz Korwin-Mikke o Marine Le Pen i o tym, jak to wygląda we Francji. Nie o Polsce, ale o Francji wydaje się mówić dosyć realistycznie. Posłuchajmy.
Panna Marine Le Penówna, to ona dostała 9 milionów od Sbierbanku i ona broni Rosji. Cokolwiek nie zrobiła Rosja, ona ma rekord pobiła w Lyonie, na wiecu w Lyonie. Panna Le Penówna powiedziała tak. Jest skandalem, że Amerykanie dopuszczają do wydobycia gazu łupkowego. W wyniku tego przecież cena gazu spada i budżet Rosji ponosi straty.
Ale to są dwie zupełnie różne sytuacje. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Francja jest zainteresowana tym samym, czym jest zainteresowana Rosja, czyli wyrzuceniem Amerykanów z Europy, dlatego że chce zainstalować tutaj własną dominację, dlatego że chce tutaj zorganizować pod przywództwem właśnie francusko-niemieckim wielkie imperium europejskie w sojuszu z Rosją, które będzie zdolne przeciwstawić się Stanom Zjednoczonym. Dla Francji Stany Zjednoczone są rywalem i szuka do tego dlatego rywala sojuszników, ale szuka go kosztem Polski, szuka go kosztem Europy Środkowej. Jest gotowa na tolerowanie dominacji rosyjskiej w Europie Środkowej, byleby tylko sama panować nad Europą Zachodnią.
Polska leży w innym miejscu w Europie i powiedzmy coś o tej metodzie rosyjskiej, bo dla zwykłych tych młodych ludzi może to być kosmos, że istnieje na świecie państwo, które działa metodami, o których pisali polscy rosjoznawcy przedwojenni, Włodzimierz Bączkowski, Ryszard Wraga, Henryk Józewski, tak, opisywali, w jaki sposób Rosja działa, że czynnik militarny nie jest wcale najważniejszy w jej działaniach, najważniejszy jest czynnik rozkładowy, niszczenie, korumpowanie państw, które chce się podbić. Juri Biezmienow, którego wykłady na YouTubie także młodzi ludzie oglądają, mówi o tym, że w czasach KGB tylko 10-15% działań KGB dotyczyło takiej klasycznej agentury szpiegów wykradających tajemnice, a większość to były działania legalne, tworzenie ugrupowań politycznych, instytutów naukowych, mediów. Jak ma się to do tego, co dzieje się dzisiaj w Europie, w Polsce?
Tego wszystkiego, co się nazywa, pan odwołuje się do tego wszystkiego, co się nazywa agenturą wpływu i co rzeczywiście jest specjalnością sowiecką od powstania tej formacji i nadal ono jest. Poza nazwiskami, które pan przywołał, proponowałbym jeszcze przywołać książki, pracę Golicyna, człowieka, który był kiedyś funkcjonariuszem KGB, uciekł z Rosji w roku 1962 i jest twórcą pewnej analizy sposobu działania aparatu sowieckiego, przygotowującego wielką zmianę. W roku 1984 wyszła jego książka po angielsku Nowe kłamstwa w miejsce starych. Ta książka zapowiadała już w roku 1984 to, co się później nazywało pierestrojką. Może trudno państwo w to uwierzyć, ale jest tam w tej książce w 1984 roku opisany rząd, jaki powstał dzięki okrągłemu stołowi, także z udziałem pewnych ludzi wywodzących się z tak zwanych współpracujących kiedyś z komunistami organizacji chrześcijańskich i katolickich. Od lat 70. pracowano nad środowiskami chrześcijańskimi. Próbowano, tak powiem, przekształcić środowiska narodowe, czy też wydobyć ze środowisk narodowych ludzi, którzy będą gotowi pójść poprzeć właśnie myśl rosyjską. No wtedy pamiętamy, że pan Maciej Giertych, ojciec Romana, pisał publikacje wychwalające stan wojenny i pana Jaruzelskiego, tłumaczące, że właśnie tylko sojusz z Rosją, że tylko popieranie stanu wojennego jest najlepszym rozwiązaniem dla Polski. Taka była geneza tych właśnie posłów, którzy po dzień dzisiejszy idą tą właśnie
drogą. Był asystentem Macieja Giertycha, tak?
Roman Dmowski był najostrzejszym krytykiem tego właśnie
stronnictwa. Mówią, że Dmowski prorosyjski, tak? Ta kalka funkcjonuje
To jest oczywiste kłamstwo. Dmowski był antyniemiecki, a nie prorosyjski. Dmowski szukał rozwiązania w ówczesnej geopolityce, które by pozwalało odbudować siłę polską po to, żeby w momencie, kiedy nadejdzie odpowiednia sytuacja geopolityczna, ją wykorzystać dla budowy niepodległego państwa polskiego. Dokładnie tak samo jak Piłsudski szukał, będąc antyrosyjskim, szukał takich możliwości po stronie austriackiej, a później także niemieckiej, co skończyło się uwięzieniem go w Magdeburgu, podobnie jak w wypadku Dmowskiego. Skończyło się tym, że musiał emigrować z Rosji na Zachód i obaj się spotkali w sytuacji takiej, która pozwoliła odbudować niepodległe państwo polskie. Przypisywanie Dmowskiemu prorosyjskości jest absolutną aberracją. Prawdziwym kontynuatorem myśli Dmowskiego były Narodowe Siły Zbrojne, byli właśnie żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci. To była realizacja myśli Dmowskiego, a nie myśl panów, czy też działania panów Giertychów, które są, i pana Korwin-Mikke.
Pan powiedział o czymś ważnym, to znaczy o tym, że tamta strona próbująca tworzyć w Polsce prawicę prorosyjską grała także na sprawach pokoleniowych. Czyli no wiadomo, że młodzież, nie wiem, lubi wspólnie ze sobą imprezować, wspólnie ze sobą działać. Pan kiedyś tworzył ruch harcerski, który stawał się takim zalążkiem niezależnej myśli opozycji, no więc tu grano...
No to za dużo powiedziano, czyli współtworzyłem w ramach pierwszej warszawskiej drużyny harcerzy imienia Romualda Trombuta.
Czyli była próba stworzenia, no bo każda partia, która jest u władzy, w tym również PiS, no może ulegać takiemu otłuszczeniu.
To jest zjawisko zawsze bardzo niebezpieczne.
Próba takiego rzucenia hasła jest taka nowa jakość, nowa energia. I my tą nową energię usiłujemy zagospodarować dla spraw niezgodnych tak naprawdę z interesem polskiej niepodległości.
Ale atakuje się najważniejsze osiągnięcia nasze narodowe z ostatnich lat, bo jeżeli się atakuje Wojsko Obrony Terytorialnej, jeżeli atakuje się dążenie do odbudowy, do odzyskania prawdy na temat dramatu smoleńskiego, jeżeli atakuje się budowę jedności polskiej formacji patriotycznej, co jest jednym z najważniejszych osiągnięć ostatnich lat. Powtarzam jeszcze raz, jeżeli są błędy, to należy nie tylko ostro krytykować i atakować, ale korygować, ale nie burzyć jedności polskiej myśli i polskiej formacji patriotycznej, bo ona jest wielką siłą. Chcę raz jeszcze powtórzyć. Po raz pierwszy od 1918 roku stało się tak, że Polacy powierzyli jednej patriotycznej formacji swoje głosy i władzę w administracji polskiej. To jest największa szansa, jaką mamy od 300 lat, żeby zbudować niepodległe państwo polskie. Nie państwo, w którym będą na stałe stacjonowały obce wojska, ale one nam są potrzebne. Pomoc Stanów Zjednoczonych nam jest dzisiaj potrzebna, żeby zbudować wielką siłę. Jest bardzo charakterystyczne, że jeden z głównych tak zwanych geopolityków, bo jego, tak powiem, rzeczywista myśl jest no, na takim sobie poziomie, pan Sykulski, o ile się nie mylę, tak się nazywa, udowadnia, że budowa Międzymorza, jest, czyli porozumienia państw Europy Środkowej, jest bez sensu, dlatego, bo tego się nie uda, bo jesteśmy za słabi, bo Rosja jest tak wielką potęgą, że to jest bez sensu. Co to za myśl narodowa, która bazuje na udowadnianiu, że my jesteśmy za mali, za słabi i do niczego? Przecież to jest właśnie myśl Donalda Tuska. To właśnie Platforma Obywatelska niszczyła polski patriotyzm przez dziesiątki lat, tłumacząc, że jesteśmy tacy malutcy, wszyscy, że możemy tylko przy innych coś zrobić, że sami nie umiemy niczego zorganizować. Jest dokładnie przeciwnie. Wejście w głąb narodu, odwołanie się do polskiej młodzieży, odwołanie się do polskiej twórczości, odwołanie się do tych wielkich zasobów, jakie są na polskiej wsi i na polskiej prowincji. Tam szukanie kadr, które będą Polskę budowały. To jest rzeczywisty kierunek myśli narodowej, a nie udowadnianie, że potęga rosyjska jest tak wielka, że my jesteśmy bezradni. Ciekawe, jakby w takim razie ten człowiek działał w roku 1920, wtedy, kiedy bolszewicy podchodzili do Warszawy. Zapewne by radził, żeby uciec. A okazuje się, że ta wielka potęga sowiecka uległa polskim żołnierzom, uległa polskim, tak powiem, zdolnościom, wielkim zdolnościom nie tylko przecież Piłsudskiego, ale także innych wspaniałych generałów jak Rozwadowskiego, Sikorskiego i wielu, wielu innych, którzy potrafili zmobilizować polską młodzież, Legię Akademicką, potrafili odbudować polską siłę. Ale dlaczego? Bo sięgali do polskich własnych możliwości, do wszystkiego tego, czego pan Sekulski i jego pseudogeopolityczna myśl nie chce w ogóle widzieć.
Dochodzimy do czegoś ważnego, czyli do tego, czym jest ta świeżość, radykalizm, pragnienie głębokości zmian na polskiej scenie politycznej, zmian, jak chodzi o funkcjonowanie państwa polskiego. Bo z jednej strony jest ten Macierewicz, który jest oskarżany o to, że jest tym jastrzębiem radykałem, i ten Macierewicz chce pokonania fatalizmu naszego położenia pomiędzy Rosją a Niemcami. I pojawiają się tacy, którzy mówią, nie, radykalizm polega na tym, że my jesteśmy przeciwko wszelkim obcym wpływom, czyli jesteśmy przeciwko wojskom amerykańskim w Polsce. Pod to samo zjawisko usiłuje się podpiąć kompletnie inną treść.
Dramat Polski mniej więcej od 300 lat polega na tym, że ze względu na powstanie dwóch potęg, niemieckiej i rosyjskiej, Polacy się podzielili na tych, którzy uważają, że powinniśmy być podporządkowani Rosji, na tych, którzy uważają, że bez Niemiec nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Czyli krótko mówiąc, na stronnictwo niemieckie i stronnictwo rosyjskie. Rzecz w tym, żeby wydobyć z nas, z narodu polskiego, taką siłę, która będzie potrafiła zbudować strukturę zarówno wewnątrzpolityczną polską, jak i geopolityczną, zdolną utrzymywać niepodległość niezależnie od woli niemieckiej i niezależnie od woli rosyjskiej. Tym jest właśnie Międzymorze, tym jest właśnie porozumienie państw między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym, które jednoczy państwa, które miały dosyć podobną historię i mają dosyć podobne doświadczenia kulturowe i ideowe. I to właśnie jest realizowane po raz pierwszy, bo plany w ogóle powstały w latach 30. XX wieku, ale po raz pierwszy udaje się nam od 4 lat realizować ten projekt i on uzyskał gigantyczne wsparcie ze strony pana prezydenta Trumpa. I w Stanach Zjednoczonych trwa konflikt wewnętrzny dosyć podobny do tego, który trwa w Polsce między lewactwem, między kontynuacją myśli marksistowskiej, tym, co się nazywa LTGB i co tak trafnie ksiądz arcybiskup Krakowa nazwał zarazą, tęczową zarazą, i z jednej strony, a z drugiej strony między myślą narodową, myślą opartą na wartościach narodowych. Oczywiście to ma trochę inny kształt w Stanach Zjednoczonych i zupełnie inny kształt w Polsce, jeśli chodzi o kształt myśli narodowej, ale konflikt, podział jest taki sam i dlatego właśnie prezydent Trump wspiera Polskę, dlatego wspiera budowę Międzymorza i dlatego my chcemy korzystać ze wsparcia wojsk amerykańskich tak długo, jak długo nie odbudujemy własnej siły. A to, że jej odbudowa jest możliwa, pokazuje rok 1920.
Konfederacja odpowiada, ustawa 447, Amerykanie będą chcieli wymusić na nas rzeczy dla Polski niekorzystne, do jakiejś części ich odbiorców to trafia.
Są tacy Amerykanie i są takie siły w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, na świecie, które dążą do tego, żeby Polskę przy pomocy kłamliwych, fałszywych oskarżeń, kłamliwej interpretacji historii, absurdalnych zarzutów, tych, które najtrafniej właśnie, w sensie najprecyzyjniej sformułował ostatnio pan Putin i przeciwko czemu Konfederacja w sposób zdecydowany nie zaprotestowała. Rzeczywiście takie siły są i rzeczywiście takie siły właśnie doprowadziły do uchwalenia tej ustawy 447. Protest przeciwko tej ustawie jest jak najbardziej słuszny i absolutnie konieczny i wielkie podziękowania tym wszystkim, którzy zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce ten protest rzeczywiście realizowali. Wśród nich trzeba powiedzieć także o olbrzymim i znakomitych wypowiedziach pana premiera Morawieckiego i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ten głos miał znaczenie decydujące, bo to był głos dwóch ludzi, którzy jeden decyduje o rządzie Rzeczypospolitej, a drugi decyduje o partii rządzącej, o partii, która ma większość. I on sprawił, że te żądania musiały być cofnięte.
Podział wydaje się polegać na tym, tak? Konfederacja mówi, nie chcemy 447 i gra na tym.
PiS
mówi to samo, na co Konfederacja odpowiada, ale my wam nie wierzymy, bo wy jakieś zawieracie tajne pakty. No i mija od tego czasu, nie wiem, rok, tak, półtora i skutków tych tajnych paktów, realizacji ich.
Ja nie wiem, o jakich tajnych paktach mówi w tej sprawie Korwin-Mikke. On różni się od nas tym, że on bardzo jawnie popiera pana Putina. W tym sensie on rzeczywiście tajnych paktów nie zawiera, tylko zawiera jawne pakty. Rozumiem, że pan Bosak ma podobny kierunek działania. Tutaj pan Winnicki próbuje znaleźć jakieś, przynajmniej werbalnie, inne rozwiązanie, ale niestety jak dochodzi do głosowań, to podporządkowuje się panu Korwin-Mikke i działa tak samo jak on. Dlatego, bo w polityce słowa mają znaczenie, ale zasadnicze znaczenie decyduje o ocenie polityków czyn, decydują działania. Jak zobaczymy na formację Giertychowską, to przez całe jej, tak powiem, historyczne trwanie, poczynając od pana Jędrzeja Giertycha, zresztą bardzo interesującego historyka przy okazji, trzeba to jasno powiedzieć, ale jeżeli chodzi o jego działania, od pana Jędrzeja Giertycha, Macieja Giertycha, Romana Giertycha, to jest formacja, której istotą jest prorosyjskość. To nie ma nic wspólnego z ruchem narodowym, to jest ruch podległości, a nie ruch narodowy.
Weszliśmy głęboko w te sprawy geopolityki, w te sprawy tradycji polskiego ruchu narodowego, a mówimy także o chęci oddziaływania przez także Konfederację, nie wiem, na zwykłych Polaków, w tym także na przykład na kibiców na stadionach w kierunku prorosyjskim. To totalnie nie wypala, tak? Nie ma mowy, żeby
patrioci, którzy są na stadionach, wiedzą, kto to byli żołnierze niezłomni.
Mi się przypomina z książki Stanisława Swianiewicza W cieniu Katynia taki opis, kiedy ci, którzy trafili do tej sowieckiej niewoli, są indoktrynowani przez różnych obozowych nauczycieli, no i niekiedy inteligenci zdradzają pewne zainteresowanie tą sowiecką propagandą, chcą wejść z nią w jakiś dialog i siedzą zwykli żołnierze i oni tylko spluwają, jak to słyszą. Pokażmy kawałek tej tradycji stadionowej, tradycji kibiców polskich i ich podejścia do Moskwy. Stanisław Królak, Władysław Kozakiewicz, Gerard Cieślik, mecz Polska Związek Sowiecki 57 rok i po Smoleńsku kibice Legii Warszawa jadący na mecz do Moskwy, niewpuszczeni do Federacji Rosyjskiej, żeby pokazać, jakie to jest podejście.
I jak na spotkaniach takich, to zawsze każdy chciał słyszeć, powiedzmy, że ja temu ruskiemu tam dolałem pompką. Ja byłem w trudnej sytuacji, bo tak, dolałem pompkę przyjacielowi. Ja zresztą ktoś kiedyś na mnie taki paszkwil napisał, że ja jestem ten, który naszemu przyjacielowi pompkę tam dolał, nie? ale byli tacy kibice nieraz, że czekali, aż ja powiem, że tak, dolałem, bo zasłużył. No i musiałem tak powiedzieć, no wreszcie, no bo on czeka na to, tam przyszedł jeszcze po kielichu taki robociarz i mówi, a jak tam z tą pompką było?
Konkurs skoku o tyczce w Moskwie przeszedł do historii, a zwłaszcza postawa Polaka. Gest Władysława Kozakiewicza, mistrza olimpijskiego i rekordzisty świata, był nie tylko sprzeciwem wobec niechęci radzieckiej widowni, nie mogącej zaakceptować wielkiej sportowej klasy Polaka, ale także spontanicznym wyrazem protestu na oczach miliardowej światowej widowni wobec cywilizacji dyktatu i przemocy.
Nasi chłopcy wykazują zdumiewającą szybkość. Piłka klei im się do nóg. Jeden z najlepszych bramkarzy świata, Jaszyn, ma pełne ręce roboty. Piłkę dostaje Lentner, bierze Cieślik, strzela. Gol! 1-0 dla Polski! Pięćdziesiąta minuta gry. Piękna główka Cieślika. Znów gol! Polska prowadzi 2-0. Nikt w najśmielszych marzeniach nie przewidywał takiego sukcesu. Bohaterów meczu zniesiono z boiska, oczywiście na rękach.
My będziemy pamiętać, Gerardzie nasz kochany. Do końca swoich dni, cichej byłeś oddany. Niech się otworzą bramy, na stadion wejdą tłumy. Będziesz dla nas na zawsze powodem do dumy.
Mamy godzinę 14.20. W tym pasie przejść granicznych jesteśmy już ponad 12 godzin. Nie wiem, jaki oddźwięk mogłaby mieć oprawa, którą szykowaliśmy. Była to sektorówka na temat Smoleńska 2010, pamiętamy.
Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę, ruska
na ten mecz nie dojechaliśmy, tak? Zapłaciliśmy za przejazd. Bilety nie udało się. Powodem były transparenty, które mi się bardzo nie podobały. Żądali, żebyśmy je zostawili. Transparenty dotyczące Smoleńska, dotyczące czarnych skrzynek. Powiedziano, że jeżeli je zostawimy, to ewentualnie są w stanie przyspieszyć te wszystkie procedury. Nie zgodziliśmy się.
Trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie oznacza, że my widzimy w Rosjanach wyłącznie wroga. My widzimy wroga w myśli sowieckiej. My widzimy
miesiąc
wroga
temu był wywiad z chuliganem o Władimirze Bukowskim.
No więc właśnie, są Rosjanie, ale też Golicyn, Bukowski, takich nazwisk można by przytaczać dziesiątki, jeżeli nie tysiące. Ciągle jest nadzieja, że prędzej czy później prawdziwa Rosja się odrodzi. Na razie mamy do czynienia z Rosją sowiecką. Problem z ruchem giertychowskim polega na tym, że to jest ruch gotowy podporządkować Polskę Rosji sowieckiej.
Dzięki internetowi PiS wygrał wybory w 2015 roku, w dużym stopniu właśnie dzięki młodym ludziom, którzy na portalach społecznościowych działali, ale jednocześnie internet jest miejscem, w którym łatwo fałszować i występować anonimowo w różnych rolach. Piotr Stalka, członek sztabu Mariusza Max Kolonko, kiedy postanowił on zostać politykiem, o tym troszkę opowiadał. Posłuchajmy.
I pamiętam, jak na swojej stronie napisał, że minęło 3 czy ileś tam godzin, a jego wpis nawet nie ma 100 polubień i że wyje zaraz wszystkie papierowe bataliony w kosmos. I dopiero jak to napisał, to ludzie się zreflektowali i zaczęli wszystko szybko polubiać. To on mówił, że jego program Max TV śledzi 2 miliony ludzi. No te najlepsze komentarze, które pojawiały się na jego portalu, miały maksymalnie tam około 500-600 plusów. W porównaniu 500-600 plusów do 2 milionów to się wydaje ogromna przepaść.
To jak realnie ocenia pan platformę Max TV Go? Nie na 2 miliony, tylko na...
Jeśli miałby być szczery, to obstawiałbym na jakieś 1500 osób.
Pytanie polega tylko na tym, czy rzeczywiście miał taką słuchalność, taką oglądalność, czy też mamy tutaj do czynienia z operacją technologiczną w istocie. Mamy świadomość przecież, że warto o tym pamiętać. W Polsce o tym się nie chce myśleć. Mamy do czynienia nie tylko z wojskami tabu, tak? Cybernetycznymi, ale także z wojskami informacyjnymi. Rosjanie w roku 2017 pan Putin powołał wojska informacyjne, czyli krótko mówiąc zorganizowane militarnie oddziały i zespoły ludzi, którzy wyszukują tematy mające, które trzeba forsować, które trzeba upowszechniać, które trzeba przedstawiać jako pociągające i obejmujące coraz szersze grupy ludności krajów, które się zwalcza, a następnie narzędziami cybernetycznymi te treści się zwielokrotnia tak, żeby ludzie sądzili, że one są powszechnie akceptowane. No a jest taka tendencja w każdym z nas, prawda, że jeżeli widzimy, że wszyscy coś popierają, no to zaczynamy się zastanawiać, czy w tym naprawdę nie ma jakiegoś sensu. I tak wygląda właśnie działanie rosyjskie, które łączy cybernetykę z fałszywymi treściami i uderza w najsłabsze punkty danego narodu.
Mówimy o czymś, co jest absolutnym tematem tabu, tak? No bo nie będziemy bezpodstawnie nikogo oskarżać, ale jest oczywiste, że kiedy na Allegro przez lata pojawiały się możliwości wykupu odsłon na YouTubie, tak? I pojawiali się specjaliści z pism internetowych, którzy mówili, ja wykupiłem te odsłony na YouTubie i to działa. Kiedy w wielu krajach świata, na przykład amerykańscy...
Daną wypowiedź reklamuje się jako wypowiedź, która była tysiąckrotnie czy wiele tysięcy krotnie przez ludzi oglądana i tak się ją reklamuje.
Ja miałem 10 tysięcy odsłon, a nagle pojawia się 100 tysięcy. Tam YouTube mówi, my walczymy z tym zjawiskiem, czyli uznaje, że to zjawisko istnieje. Raperzy w Stanach Zjednoczonych kłócą się, że jak ty wykupiłeś od razu 3 miliony odsłon, nie jest możliwe, żebyś miał w jeden dzień 3 miliony. Czyli mówimy o czymś, co jest wykonalne dla przeciętnego rapera, a co dopiero dla służb specjalnych.
Dla wielkiego państwa, które ma olbrzymi budżet, właśnie inwestujący w tego typu działania. Tak, z tym mamy do czynienia i tak się próbuje upowszechniać jako myśl narodową coś, co w istocie działa przeciwko narodowi. Warto pamiętać, oglądając niektóre programy, że to są programy mające na celu zniszczyć naród polski, zniszczyć polski patriotyzm, zniszczyć polskie państwo.
Mamy do czynienia z takimi jakby celebrytami internetowymi. Tutaj na temat Gwiezdnych Wojen, tutaj Joda, tutaj to Szczęść Boże będące takie, ja się śmiałem, że to Boże Cara Chrani byłoby.
Nie, to przypomina działania Lecha Wałęsy z pierwszego okresu. Też było ono w sposób, że tak powiem, taki spektakularny katolickie. Było wręcz, że tak powiem, uderzająco. Miało wbić w świadomość społeczną. To jest przywódca katolicki z Matką Boską w klapie, prawda? I to jest bardzo podobne w wypadku pana, o którym pan mówi. Popatrzmy teraz, jak pan Putin popiera Izrael. Popatrzmy, jak on się podlizuje wręcz Izraelowi. Jak chce przedstawić Rosję jako najbardziej prożydowskie państwo, zwalczając równocześnie Polskę, próbując Polskę przedstawić dokładnie przeciwnie. Przypomnijmy, Polska obroniła i uratowała najwięcej Żydów ze wszystkich państw okupowanych. Polska poniosła największe koszty swojego działania na rzecz ratowania Żydów i na rzecz walki zarówno z sowieckim, jak i niemieckim okupantem. Była jedynym krajem, który rzeczywiście przeciwstawił się totalitaryzmowi rosyjskiemu i niemieckiemu. Stąd zresztą wynika niezwykła, szczególna pozycja Polski. Stąd jest nasz tytuł do odgrywania szczególnej roli w Europie. I ten tytuł, ten obraz Polski jako rzeczywistego narodu, bohatera Europy chce zniszczyć Rosja, a wspiera przy tym go niestety ludzie tak zwanej Konfederacji. To wstyd, to hańba po prostu.
Ja zacytuję jeszcze raz Włodzimierza Bączkowskiego, znawcę polityki wschodniej przedwojennego, który o słabości polskiej mówił tak. Brak poczucia historyzmu powoduje, iż gotowi jesteśmy walczyć obłędnie na wszystkie fronty, lub przerażeni ogromem tej walki złożyć ręce i rozpaczliwie szukać obrony u obcych. Walczyć z Zachodem i Wschodem naraz, z wpływami Watykanu i imperializmem Moskwy. To znamienne równoważenie zjawisk, małych i odległych, bliskich i groźnych, posłużyć może za najlepszą miarę naszego duchowego przesunięcia się w kierunku wschodnim, dokonanego w wiekach upadku. To duchowe kalectwo Polski.
Trzeba powiedzieć sobie jasno, że słowa w olbrzymim stopniu prawdziwe, ale to właśnie myśl narodowa, ta, którą tworzył Balicki, ta, którą tworzył Popławski, ta, którą tworzył Dmowski, ale także ta, do której się dopisali bardzo wybitni ludzie z obozu Józefa Piłsudskiego, jak na przykład Kazimierz Sosnkowski. Warto o tym pamiętać, że my już nie musimy patrzeć w kategoriach walki Piłsudczyków z Dmowszczykami. My musimy patrzeć w kategoriach patriotyzm i antypatriotyzm, polskość i obcość, budowa wielkiej siły polskiej kontra tych, którzy myślą wyłącznie o Polsce jako formacji zależnej, która musi podporządkować czy Imperium Rosyjskiemu, czy Imperium Niemieckiemu. Jest jeden z najbardziej przełomowych momentów w historii Polski, kiedy możemy odbudować polską niepodległość. Na tym się musimy skoncentrować. Sięgajmy do tej myśli, która zaczyna od Chrobrego, która miecz Chrobrego potraktowała jako swój punkt, że tak powiem, odniesienia i swój symbol. To trafny symbol. Trafny nie tylko w budowie siły militarnej, ale także siły państwowej, ale także siły duchowej poprzez chrześcijaństwo. To chrześcijaństwo, którego dzisiaj trzeba bronić. To chrześcijaństwo, które dzisiaj jest zewsząd atakowane. To chrześcijaństwo, które jest zniszczone zarówno przez wschód, jak i przez zachód. A w nim jest nasza wielka siła. Dzisiaj ona jest skoncentrowana w obozie patriotycznym. Budujmy go, aby Polska naprawdę skorzystała na tym niezwykłym, krótkim momencie. Nie dajmy się zwieść Korwinom Mikke, Sykulskim i różnym innym ludziom, którzy szukają, tak powiem, działań na rzecz Putina, na rzecz Rosji, na rzecz de facto znowu podporządkowania Polski i zniszczenia jej wielkości.
Pomiędzy upadającym Zachodem a KGB-owskim, agresywnym, moskiewskim Wschodem jest polska myśl. Antoni Macierewicz był dzisiaj.
Dziękuję bardzo.
W wywiadzie z chuliganem.
Bycie takim chuliganem to naprawdę zaszczyt.
No i w końcu zgodził się na to, że...
Zostałem przekonany.
Jest chuliganem. Niepodległa myśl z bunkra Gauleitera Greisera w Poznaniu w niesprzyjających okolicznościach. Dookoła
ale
płynie.
Z bunkra, który zdołał pan przekształcić w źródło polskiej publicystyki, polskiej siły i polskiej myśli patriotycznej.
Takim źródłem staramy się być, a ja zapraszam na kolejne programy. Do zobaczenia.
Wywiad z chuliganem.